Artyści.
Kłaniam się, Hanna Wilczyńska-Toczko. Dziś artystka niebanalna, oryginalna, zdolna i niezwykle pracowita. Z wykształcenia architektka wnętrz. Gra na pianinie, pisze teksty, świetnie śpiewa. Łączy elementy jazzu, rocka i popu z domieszką kabaretu. Jej ojcem jest znany skrzypek Konstanty Andrzej Kulka. Jej pierwsza płyta powstała w 2003 roku. Przełomem była trzecia płyta, Hat Rabbit, wydana w 2009 roku, która to płyta osiągnęła status złotej. W 2010 otrzymała Fryderyka w kategorii Wokalistka Roku. Bohaterką dzisiejszego odcinka dokumentu Artyści jest Gaba Kulka.
Hej, mała, w urszpini stań z przodu. Załatwiliśmy pianistę, prawdziwego artystę, a ty rób swoje. Laleczko, każdy to kupi, więc uśmiech proszę i twój słodki głosik.
Gaba Kulka niezmiennie zaskakuje także swoim wykonaniem piosenek Wojciecha Młynarskiego. Ja pamiętam, jeszcze chyba przed Fryderykiem w 2009 roku, któraś gazeta napisała o pani narodziny gwiazdy, która zawyża poprzeczkę innym wokalistkom. Strzeżcie się, pamięta pani?
No pamiętam, że te recenzje po wydaniu płyty Hat Rabbit rzeczywiście bywały bardzo, bardzo sympatyczne, także no jest miło, to jest duży komplement, jeżeli ktoś w takiej kategorii myśli o mnie po tym, jak słucha mojej muzyki, to jest to miłe.
Śpiewanie Młynarskiego jest trudniejsze niż piosenek Czesława Niemena, Gainsbourga, Madonny, no już nie mówiąc o własnej twórczości.
Każdy z tych tematów stawia trochę inne wymagania i inne rzeczy jakby są tym elementem, któremu trzeba sprostać. W przypadku tekstów Młynarskiego jest to i ułatwienie, i utrudnienie. Utrudnienie, ponieważ jednak człowiek czuje pewien rodzaj ciśnienia, żeby nic nie zepsuć w czymś, co jest tak świetnie napisane. A z drugiej strony, no trudno ukryć, że dobre piosenki po prostu się dobrze śpiewa.
Ona jedna dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce swe i nie w głowie mu było, że nie ma jak. U mamy ciepły pies, cichy kot, nie ma jak. U mamy kto nie wierzy, robi błąd, nie ma jak. U mamy cichy kot.
Do domu słuchało się u Państwa Młynarskiego?
Myślę, że w każdym domu. Nie, moja znajomość tego repertuaru nie była tak bardzo szeroka, jak powiedzmy tak poszerzyła się przy okazji tej płyty i koncertów, bo to nie tylko płyta, ale też na koncertach gramy inne utwory również. Ale myślę, że w każdym domu to była twórczość, te teksty były obecne, więc nie byłam pod tym względem wyjątkiem.
Pani jest znana z tego, że wchodzi Pani w niezliczoną liczbę projektów, śpiewa Pani z różnymi artystami. Jak to było z Janem Młynarskim i z płytą, czy z zespołem Młynarski Place Młynarski?
Jeżeli się nie mylę, to było niedługo, ponieważ od płyty rzeczywiście dzieli nas parę dobrych lat, 4 lata dzielą nas od płyty.
Czy nawet 5, bo 2010.
Tak, 4 z kawałkiem. Tak, 5 lat. No, ciągle zapominam, że już mamy 2015 rok. 5 lat dzieli nas od tamtej płyty. Ja byłam świeżo po 2 bardzo autorskich płytach, bo byłam na świeżo po płycie Hatrabit, która była tą taką dla mnie przełomową, można powiedzieć tak, jeśli chodzi o moje piosenki nagrane studyjnie. Zaraz po niej właściwie, a tu można powiedzieć również przed nią i po niej, ponieważ praca nad materiałem Kuczkulka Sleepwalk trwała jeszcze przed nagraniem Hatrabit, ale została wydana po Hatrabit, jakieś 5 roku po Hatrabit, to w ogóle straszliwy ścisk wydawniczy. Po tych 2 płytach, które były dość mocne.
Pani ma zwykle ścisk wydawniczy.
No ostatnio jakoś tak staram, ale to człowiek uczy się na błędach. Ja mam takie wrażenie, że wszystkiego trzeba się na własnej skórze nauczyć, także teraz już wiem, co należy, a może co niekoniecznie należy robić, a co naprawdę trzeba.
A wróćmy do tamtej sytuacji.
Tak, także tuż po tych 2 płytach Janek Młynarski uderzył do mnie, nie znaliśmy się wcześniej, mówiąc, że będzie taka płyta będzie z tekstami ojca, natomiast muzycznie będzie w pewnym sensie pewnego rodzaju transformacją tego materiału muzycznego. I pamiętam, że kiedy pierwszy raz rozmawialiśmy, to jeszcze nie było jasne, czy to będzie płyta z jedną wokalistką, czy to będzie płyta z różnymi wykonawcami. Ja powiedziałam, że wstępnie, oczywiście to by było bardzo interesujące dla mnie, ale dopiero parę miesięcy później skontaktowaliśmy się już tak bardziej solidnie i Janek zaprosił mnie jako, że tak powiem, dyżurną wokalistkę na tejże płycie.
Nie miała Pani takiej myśli w pierwszym momencie, ja śpiewająca piosenki Młynarskiego?
Nie, dlaczego? Ja oczywiście jakby zdawałam sobie sprawę z wielkości wyzwania w pewnym sensie, że jest to naprawdę poważny materiał i to pewnej części bardzo dobrze znany. Także tutaj jakby też to jest pewien rodzaj wyzwania w momencie, kiedy piosenka taka jak Ogrzej mnie na przykład jest tak doskonale znana z wykonania Bajora, to jakby ruszać
wcześniej
ten temat.
Jandy.
Tak. Ruszać ten temat jest...
Dużą odwagą moim zdaniem.
No ale ponieważ była taka okazja, no to ja się tylko cieszyłam z tego, że jest taka okazja.
Dzień czy noc, czy to skwar, czy też mróz, jednaka treść nieodmiennie rozbrzmiewa w tej piosence. Memu ciału wystarczy 36,6, mojej duszy potrzeba znacznie więcej. Memu ciału wystarczy coś wypić i coś zjeść, trochę pospać na boku czy na wznak. I nasz cud gospodarczy zapewnia mi to, lecz moja dusza niezmiennie prosi tak. Ogrzej mnie, wierszyku pełen cudowności, wspólniku mojej bezsenności. Ogrzej, ogrzej mnie, rozżarz mnie. Niedokończona zdań wymiano, cudowna kłótnia w pół urwana. Rozżarz, rozżarz mnie. Ach, życie, ogrzej, rozpal duszę mą boskona. Do 100, do 200, do 1000, do 1000000. Wsłuchaj się w duszy mojej prośby natarczywe. Chcę mieć gorączkę. Give me fever. Rozpal mnie, blada kuzynko Melpomeno, jedną zagraną dobrze sceną. Rozpal, rozpal mnie. Ogrzej mnie,
świecie utkany z głupich marzeń, akordeonie w nocnym barze ogrzej. A świat na to powiada, normalny duszy stan to nie musi być stan podgorączkowy. Panią trzeba przebadać, przedsięwziąć jakiś plan, by te bzdurne problemy raz mieć z głowy. Kombinują, badają, czy pies to, czy to wies, a mej duszy radości ciągle brak. Po staremu nadaje uparte SOS, po staremu codziennie błagam.
Chciałam zaznaczyć, że właściwie ten, trudno powiedzieć, projekt, ten zespół i ten materiał w naszym wykonaniu ewoluował, ponieważ płyta Rebeka nie zajdzie dziś na kolację, czyli to, co powstało wtedy, w 2010 roku, znacznie różni się od tego, co gramy w tej chwili, ponieważ to był bardzo duży skład, bardzo barwny, który właściwie odtwarzał pewien rodzaj takiej dancingowej atmosfery. I ta lekko dancingowa atmosfera, troszkę z przymrużeniem oka, z uwzględnieniem tych bardziej komicznych numerów, jest uchwycona na płycie. To, co w tej chwili gramy, a mieliśmy sporą przerwę, ponieważ najpierw wydaliśmy płytę, zagraliśmy trochę koncertów, później każdy z nas miało mnóstwo innych rzeczy do roboty. I wróciliśmy do tego materiału właściwie w zeszłym roku i troszeczkę wcześniej może, tak na przełomie 2013 i 2014 ponownie graliśmy go już w odchudzonym, takim zawężonym, czteroosobowym składzie, który dał nam szansę, po pierwsze, troszeczkę jeszcze pomieszać w materiale, gramy piosenki, których nie ma na płycie, ale też dał nam pewien rodzaj takiej wolności wykonawczej większej, także to nie ma bardziej już takiego charakteru retro-dancingowego, ma teraz bardziej charakter swobodny, troszkę bardziej nowoczesny, troszkę bardziej jazzowy i bardzo się z tego cieszę. Nie wiem, czy bym wróciła tak chętnie do tego materiału, gdyby nie ta transformacja, bo ja lubię projekty, które są charakterystyczne, ale czasem jest jednak tak, że pewien rodzaj dowcipu się wyczerpuje. To znaczy, że można coś zrobić raz, a później jakby wracać do tego. Na przykład nie wyobrażam sobie, żebyśmy po raz kolejny na przykład pojechali w trasę i grali bigbeatowe numery Piastelsów z Babą. No bo jakby to jest świetne, uwielbiam to, co nagraliśmy. Natomiast w pewnym sensie to jest rodzaj happeningu i wydaje mi się, że ten element happeningu w naturalny sposób wyparował z tego materiału i możemy się nim cieszyć teraz ponownie.
Jak sobie myślę, że to ciekawe, że zamiast mówić o pani ostatniej płycie, mówimy o trasie Młynarski Place Młynarski w tej chwili.
Czy trasie? No, my gramy troszeczkę od przypadku do przypadku ten materiał. Wtedy, kiedy jest zapotrzebowanie, ale ponieważ wszyscy tak naprawdę znamy się, mijamy się w innych składach. Wojtek Traczyk, który gra na basie i kontrabasie, tutaj jest członkiem, stałym członkiem mojego zespołu. Piotrek Zabrocki razem z Jankiem grają w zespole Baba, z którym też, jak wspominałam, zdarzało mi się współpracować, więc jest chęć, jest możliwość, więc nie jest to projekt, który łatwo jest nam odesłać do lamusa.
Niech powie ktoś, komu się zdarzy zobaczyć zimą me spojrzenie. Co ja mam w twarzy? No co ja mam w twarzy? Cierpienie, cierpienie, bezdenne cierpienie. Lecz przy księżyca bladym sierpie, gdy chmury wiatr przegania zimny, nie sama tak cierpię, nie sama tak cierpię. A zatem śpiewajmy, dziewczyny, panowie. Bądźcie dla nas dobrzy na zimę.
Bakulka z płyty Młynarski Place Młynarski, a jesienią ukazała się nowa płyta artystki The Escapist.
Ja darzę wielkim entuzjazmem tę płytę, ale wiadomo, że kiedy bardzo intensywnie się siedzi w jednym temacie, bardzo dobrze jest mieć takie odskocznie. Czyli ja nadal jestem w temacie The Escapist, za chwilę będę grała, kontynuowała koncertowo ten temat i zresztą w Trójmieście będziemy ponownie, będziemy w wielu miejscach, w których też nie byliśmy podczas trasy jesiennej, ale dobrze jest mieć właśnie takie drobne odskocznie i zanurzyć się trochę w innym materiale raz na jakiś czas.
Bardzo dużo pani koncertuje. To tyleż męczące, co przyjemne dla pani?
To jest męczące, ale męczące jest jakby wszystko poza koncertem. To znaczy sam koncert jest ewidentnie, dla mnie jest ewidentne to, że to jest meritum tego, co ja robię i to jest dla mnie właśnie ten moment, kiedy wydarza się najwięcej rzeczy, które mnie interesują w mojej pracy.
Nie ma już tremy?
Trudno mi jest powiedzieć, czy już nie ma, ponieważ ja nigdy nie miałam problemu z tremą. Wydaje mi się, że to jest w pewnym sensie jakieś takie uwarunkowanie psychologiczne, jakby to nie jest żadna zasługa moja, że nie mam tremy. Po prostu na wyjściu dostałam taki bonus, że po prostu nie reaguję w ten sposób. Możliwe, że to jest też kwestia tego, w jaki sposób zaczynałam swoje sceniczne różne występy, że to zawsze było trochę... To było naturalne, to był mój materiał, nawet jak to były 3 osoby i jakaś tam kawiarnia, to byłam to ja z moimi piosenkami, więc jakby ten element tremy nie jest w ogóle jakiś dla mnie istotny.
A to prawda, że Fryderyk pani stoi koło Domestosa w łazience?
Ojej, tamto. No fakt jest taki, że rzeczywiście nagrody stoją w łazience, ale to dlatego, że po prostu tam najłatwiej jest je utrzymać w czystości.
Czy to znaczy, że ma pani taki zdrowy dystans do laurów najróżniejszych, które spływają na panią?
No w ogóle umówmy się, że nagrody to jest bardzo miła rzecz. To jest tak jak z tą recenzją, o której pani wspomniała na początku naszej rozmowy, że to jest zawsze miłe w momencie, kiedy ktoś z dużym entuzjazmem wypowie się na nasz temat, ale jakby to nie jest najważniejsze. W takiej zasadzie, że te nagrody ja przyjmuję, jeżeli zdarzają się, a nie mam ich jakiejś potwornej ilości.
Znaczące.
Kiedy się zdarzają, to traktuję je jako takie bardzo solidne i miłe poklepanie po plecach, że po prostu dobra robota, tak dalej, tak trzymać. I to jest bardzo miłe, natomiast wydaje mi się, że jakby ja nie muszę jakiegoś próbować mieć dystansu do tego, bo ten dystans jest naturalny. Wydaje mi się, że nawet osoby, które przyznają te nagrody, również mają pewien rodzaj dystansu. No, szczególnie chyba osoby, które przyznają nagrody, ponieważ jeżeli co roku przyznaje się, na przykład jakiś gremium przyznaje nagrodę z jakiejś okazji i to robi po raz nasty na przykład, no to trudno, żeby nie mieli tego dystansu.
Niektórzy przyznają.
Tak, że niektórzy na przykład z tą nagrodą na przykład pójdą dalej w świat i w ogóle zawojują świat, a inni w ogóle na przykład z tą samą nagrodą mogą przepaść 2 lata później.
A niektórzy jak Kazik nie odbiorą.
Albo nie odbiorą. Więc wydaje mi się, że to jest taka trochę gra między przyznającymi a laureatami, ale wydaje mi się, że na tyle sympatyczna, że po prostu trzeba to potraktować z taką godnością i jakby potraktować to jako po prostu szczery wyraz uznania i spróbować to przekuć w jakąś tam pozytywną energię na następne działania.
Atlas słów jadalnych, niejadalnych, być może trujących, nie wiem, spróbuj, zagryzam językiem i połykam, nie uronię ani sylaby. Świnie od pereł w idealnym zachwycie. Nie dostrzegam wrogów. Aha.
to przestanę kochać wszystkich bez wyjątku i kiedyś się nauczę oddychania pod powierzchnią jej pięknych fal. Daj mi parę lat,
daj mi parę lat,
daj mi parę lat. Wszystko robi na mnie wielkie wrażenie. Rzucasz perły przed świnie, wolę świnie.
To wielkie wrażenie z najnowszej płyty Gaby Kulki, The Escapist. Teraz fragment rozmowy sprzed paru lat, kiedy to Gaba zagrała wraz z ojcem, profesorem Konstantym Andrzejem Kulką w studiu koncertowym Radia Gdańsk.
W każdym razie jestem bardzo zadowolony z tego i zadowolony jestem przede wszystkim z poziomu, który człowiek reprezentuje, bo to jest ważne, prawda?
No nie ma się czego wstydzić. Nagłówki w gazetach, drżyjcie, nadchodzi Gaba Kulka.
I bardzo dobrze, jak tak jest, to ja się tylko mogę z tego cieszyć.
Miał pan taki moment refleksji, że psia kość, córka mnie detronizuje. Kiedyś każdy wiedział, kim jest Konstanty Andrzej Kulka, a w tej chwili, no okej, ojciec Gaby. No,
przede wszystkim nigdy nie czułem się, że siedzę na tronie, żeby mnie zdetronizować.
No, ale siedział pan, ale siedział pan. Korona była, jest zresztą do tej pory.
Nie, bardzo zabawne było coś takiego po drodze w takiej gazecie, która wychodzi codziennie gdzieś tam przy metro. Tak czytam, że gram, prawda, profesor tam Konstanty Andrzej Kulka, koncert kameralny, gdzieś tam festiwal organowy na Pradze i tak dalej. I piszą, wystąpi właśnie między innymi na tym festiwalu Konstanty Andrzej Kulka, otwarty nawias i potem ojciec Gaby Kulki.
Ale to był ten jeden raz, więc skserowaliśmy to i po prostu chyba rozesłaliśmy znajomym jako żart, więc...
Świetne, tak, znakomite.
Czy wiedział pan, że Gaba wybierze jednak rozrywkę, jednak pop, jednak jazz, a nie pójdzie w klasykę? I co pan na to?
No to, że nie pójdzie w klasykę, to już stwierdziłem po szkole muzycznej, prawda, z której zrezygnowała, więc...
A może i dobrze?
No ja myślę, że dobrze. W ogóle ciężko teraz jest muzyką w ogóle, tym wykształconym, tak zwanym po studiach wyższych zwłaszcza.
Profesor Konstanty Andrzej Kulka, wirtuos skrzypiec, dumny z dokonań córki. A my słyszymy już utwór z Marcepana, z najnowszej płyty Gaby.
Serce krwa. Historia ta zmyślona, a królewna z marcepana, z marcepana, z thank you.
zaszemrze gdzieś w przedsionku z rana. Historia ta zmyślona, a królewna z marcepana. Pamiętaj, jeśli strach zaszemrze gdzieś w przedsionku z rana. Historia ta zmyślona, a królewna z marcepana, z marcepana.
Ludzie przychodzą do pani po koncertach, chcą coś powiedzieć, chcą podziękować. Co mówią?
Przychodzą. My generalnie zawsze staram się zostać chwilkę dłużej, no, też ze względu na to, że mamy na przykład płyty ze sobą po koncercie i zawsze jest miło, jeżeli ktoś by chciał na przykład taką płytę podpisać albo z dedykacją dla kogoś wziąć. Wiele osób przychodzi na przykład i prosi o dedykację dla kogoś innego. Także to jest miłe, dlatego, bo nie każdy chce dla siebie, tylko dla mnie autograf, tylko że o, bo żona nie mogła przyjść, to dla żony. Więc dużo na przykład takich rzeczy się wydarza. I
to słyszy pani o sobie?
To są bardzo różne rozmowy, bo niektórzy chwalą, ale niektórzy też mają jakieś tam swoje drobne uwagi, zastrzeżenia.
Co na przykład mówią?
To są bardzo różne rzeczy. To są czasem bardzo takie subtelne sprawy. Na przykład, no, oczywiście często jest też tak, że chcieli usłyszeć jakąś piosenkę, której nie było na przykład, i to jest też taki sondaż trochę się robi, niech mimo woli, czego ludzie by chcieli usłyszeć, a można się do tego ustosunkować później, albo nie, wiadomo.
I można nadrobić na następnym koncercie, gdzie indziej.
No to już ich nie będzie.
Panią się przyrównuje do Terry Amos, do Kate Bush. Tam jest dużo najróżniejszych wokalistek, tak. Ale generalnie w kraju, w którym hejty są na porządku dziennym, pani Gabo, to tam hejtów nie ma.
Zależy gdzie. Wiadomo, że każdy ma swoich hejterów, ale mam wrażenie, że nasza publiczność, moja i mojego zespołu jest jakoś mamy szczęście, tak. że jest, panuje tam pewien rodzaj takiej kultury i życzliwości.
I szacunku, mam wrażenie. Ludzie mają do was i do pani w szczególności szacunek. Może dlatego, że ta poprzeczka rzeczywiście dość wysoko podniesiona.
Tak, no, w tej chwili jest to troszkę dziki zachód, jeśli chodzi na przykład o internet, więc myślę, że takiego rodzaju takiej kultury tego, to trzeba docenić. Jakby to coś by się wydawało, że jest naturalne, to jakby tutaj...
Ale
nie wiem, ale może też jest coś takiego, że no, my też jakby darzymy swoją publiczność szacunkiem. My też zachowujemy się, staramy się. Oczywiście, jeżeli mamy taką możliwość, bo czasem oczywiście bywają też osoby, które na przykład no, trochę nie zachowują się do końca tak, jakbyśmy marzyli na koncercie, ale to, tak? Ale to są wyjątki. Więc my darzymy naszą publiczność szacunkiem i staramy się, jakby, żeby o tym wiedziała, więc może to jest jakiś tam naturalny, że gdzieś tam wraca to do nas.
Ja myślę, że to chodzi o panią jednak, że to chodzi o to, że ludzie czują, że to, co pani robi, robi pani z pasją. To wypływa z pani ogromnej potrzeby robienia muzyki, że jakoś też się pani nie lansuje, nie dołączyła pani do grona celebrytów i w ogóle pani o tym nie myśli, że żyje pani sobie w takim świecie, którym chce się pani dzielić z innymi, nie właśnie po to, żeby dostawać nagrody, pochlebstwa i być na pierwszych stronach gazet.
No, miejmy nadzieję, że tak to jest. Wszystko. Chociaż powiem szczerze, jakby to w jakiś sposób, jakby percepcja ludzi tego, co ja robię albo nie robię, jest też rzeczą taką, która, na przykład ja do końca nad tym nie panuję, więc jakby to, że jestem postrzegana jako muzyk, a nie celebryta, to ja się z tego cieszę, bo uważam, że to jest rzeczywiście fakt. Natomiast to, że w ten sposób jestem postrzegana, to też jest pewien rodzaj, że mam szczęście, dlatego, bo tak naprawdę, żeby zacząć być postrzeganym jako ktoś inny niż ta osoba, kim się jest, to wcale tak trudno to nie jest. Wystarczy, że jakiś głupi artykuł, jeden, drugi, coś się wydarzy, ktoś będzie chciał nakręcić jakąś historię, także no, cieszę się chwilą, mam nadzieję, że tak pozostanie i że... Mi się wydaje też, że w pewnym sensie jest to kwestia skali popularności, że ja czuję, że my mamy bardzo fajną skalę popularności, taką, czyli? Która pozwala nam na pracę. Czyli jest na tyle zapotrzebowanie na to, co robię i na to, co gramy z zespołem, żeby no po prostu jeździć, grać i mieć publiczność i żeby było tych parę osób, które kupią płytę i żeby gdzieś tam od strony takiej czysto pragmatycznej to miało sens. Z drugiej strony nie jesteśmy tak masowo popularni, żeby było wśród naszych słuchaczy masy przypadkowych osób, które nie do końca same wiedzą, dlaczego nas słuchają. Wydaje mi się, że ta publiczność jest dość mocno świadoma tego, dlaczego chce i że chce konkretnie nas słuchać.
Jednocześnie mam takie wrażenie, że wiele osób nieświadomie podśpiewuje Wielkie Wrażenie i Mojej Niejasności.
To bardzo dobrze, bo to takie są dwa numery, które gdzieś tam są chwytliwe. No, wybraliśmy je jako takich pierwszych reprezentantów naszych kolejnych albumów, bo miały w sobie coś takiego w miarę prostego i chwytliwego, a to wcale nie jest takie łatwe w piosence, więc jeżeli coś takie jak Wielkie Wrażenie wychodzi gdzieś tam spod mojego pióra, to od razu czuję, że po prostu nie należy tego zmarnować, no bo jest to numer, który jest bardzo inspirowany przebojami lat 80. Także być może, że to oko robione w publiczności, że jest to wzorowane na przebojach, w pewnym sensie działa.
Wielkie Wrażenie już było, więc na koniec Niejasności. Kolejny przebój dzisiejszej artystki Gaby Kulki. Stefan Kotiuk, Hanna Wilczyńska-Toczko. Do usłyszenia. Kłaniamy się.